Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Anarchiści nie poniosą kary za przerwanie wykładu księdza profesora Pawła Bortkiewicza na temat ideologii gender. Decyzja prokuratury w Pile, która umorzyła postępowanie w tej sprawie, szokuje tym bardziej, że narodowcy, którzy zakłócili wykład majora Zbigniewa Baumana, byłego funkcjonariusza stalinowskiego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zostali skazani na karę więzienia. Pilska prokuratura uznała jednak, że anarchiści nie złamali prawa. Nie było przestępstwa, bo nie było odmowy opuszczania sali na wyraźnie i stanowcze wezwanie osoby do tego uprawnionej, tak tłumaczą prokuratorzy. Organizatorzy wykładu i ich pełnomocnicy nie zgadzają się z taką oceną sytuacji. Sam ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz jest zbulwersowany decyzją prokuratury.
To jest przecież nagrane, udokumentowane. Organizator tego spotkania, pan Adam Wise, wielokrotnie jako prawnik też argumentując i przywołując to, że odmowa opuszczenia sali narusza tak zwany mir domowy i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne, wielokrotnie apelował o opuszczenie sali. Ja także w czasie rozpoczęcia mojego wykładu prosiłem o uspokojenie się, a byłem też świadkiem właśnie tych nawoływań do opuszczenia sali. Niestety watacha gender bandy nie opuściła sali na nasze prośby. Wręcz przeciwnie, zachowywali się ci ludzie bardzo agresywnie, no czego dowodem był akt agresji wykonany przez jednego z prowodyrów tej grupy, wskoczenia na katedrę, z której prowadziłem wykład, wyrwania mikrofonu.
Tymczasem narodowcy, którzy protestowali na wykładzie majora Zbigniewa Baumana, byłego pracownika KBW, zostali skazani na więzienie. Wrocławski sąd skazał wówczas na karę aresztu i grzywny 19 osób obwinionych o zakłócenie wykładu. Rekompensaty dla rolników i sadowników, którzy ponoszą straty z rosyjskiego embarga najwcześniej we wrześniu, zapowiedział w jednej ze stacji radiowych minister rolnictwa Marek Sawicki. Rosja nałożyła embargo na polskie owoce i warzywa 1 sierpnia. Szef resortu ma w Brukseli rozmawiać o finansowym wsparciu dla polskich producentów owoców i warzyw. Straty szacuje się na 500 milionów euro. Minister Sawicki nie podał konkretnej kwoty rekompensat, odpiera też zarzuty o zbyt późną reakcję. Poseł Henryk Kowalczyk z Sejmowej Komisji Rolnictwa podkreśla, że rolnicy ponoszą ogromne straty, dlatego rząd szybko powinien się postarać o największe rekompensaty.
Z tego, co mówi minister Sawicki, no to złożył wniosek o te rekompensaty. Mam nadzieję, że to zrobił, bo już mieliśmy przykład wiele lat temu, kiedy w sprawie dopłat do tytoniu wręcz oszukał, bo już złożył wniosek, a nie złożył. Więc mam nadzieję, że teraz to złoży. O rekompensaty. Cała kwota w Unii Europejskiej to jest 600 milionów euro, więc żebyśmy my dostali 500 i to w tym roku, no to chyba będzie spory problem. Natomiast faktycznie trzeba było to wcześniej robić, bo przypomnę, owoce miękkie już zostały sprzedane z ogromnymi stratami. Już rolnicy potrzebują tych środków finansowych, natomiast jeśli mówimy o wrześniu, no to można to odnosić na przykład do jabłek, bo to będzie na pewno dramatyczny spadek cen.
Szef resortu rolnictwa liczy, że Bruksela przekaże polskim rolnikom część pieniędzy z Funduszu Solidarnościowego. Rosja była dotąd głównym rynkiem zbytu dla polskich owoców i warzyw. W minionym roku eksport wyniósł około 800 tysięcy ton, a jego wartość to niemal 336 milionów euro, mówi Paweł Czajkowski, producent warzyw z Lublina.
My wiemy, że po prostu, że jak na wschód nie pójdzie, no to na zachód ten nasz towar nie pójdzie. Może tam owoce czy coś, ale chodzi o kapustę i inne takie rzeczy, to nie ma szans. Nie da rady po prostu na szynek tego wszystkiego zjeść. Konsumenci tego nie dadzą rady.
Problemów polskiego rolnictwa jest wiele. Poza embargiem na owoce i warzywa, blokada na eksport wieprzowiny na wschód, czy zmowa cenowa na rynku owoców miękkich. Bohater afery taśmowej Andrzej Parafianowicz wciąż zajmuje wysokie stanowiska w państwowych firmach w Polsce i w Norwegii i pobiera wynagrodzenie, podał jeden z dzienników. Andrzej Parafianowicz był wiceministrem finansów i szefem kontroli skarbowej z ramienia Platformy Obywatelskiej. Na ujawnionych nagraniach miał mówić byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi, że zablokował jedną z kontroli u żony Nowaka. Sprawą zajmuje się prokuratura. Parafianowicz od 2013 roku zasiadał też w zarządzie państwowej spółki gazowej PGNiG. Po wybuchu afery premier powiedział, że nie wyobraża sobie, by Parafianowicz dalej pełnił tak ważne funkcje. Na zapowiedziach się jednak skończyło, bo chociaż Parafianowicz został zawieszony w czerwcu przez zarząd PGNiG, nadal nie stracił stanowiska i pobiera wynagrodzenie. Władze spółki czekają na wynik śledztwa prokuratorskiego. Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS-u, podkreśla, że jest to gra na zwłokę i wyciszanie sprawy. Ta sytuacja pokazuje też, ile znaczą słowa premiera.
Deklaracja premiera, która padła po ujawnieniu rozmowy Parafianowicza z Nowakiem, była jasna. Parafianowicz odejdzie. Tymczasem dzisiaj okazuje się, że jest mu się bardzo dobrze, pobiera wynagrodzenie, zawieszenie nie skutkuje odejściem z zajmowanego stanowiska, więc to zastosowano taką metodę na przeczekanie. Rzeczniczka PGNiG, która mówi, że czekają w tej chwili na wynik śledztwa prokuratorskiego. To, że rzeczniczka PGNiG mówi w tej chwili o tym, że czekają na wyniki śledztwa prokuratorskiego, to jest również uciekanie od odpowiedzialności władz spółki, ponieważ władze spółki powinny podjąć natychmiast decyzję o usunięciu Parafianowicza.
Według raportu PGNiG z ubiegłego roku średnia pensja w zarządzie spółki wynosi ponad 1 000 000 zł rocznie. Parafianowicz jest też ważnym członkiem władzy dwóch innych państwowych spółek w Europolgazie i norweskiej spółce. Mieszkańcy warszawskiej Woli domagają się budowy pomnika przy ulicy Bema, upamiętniającego poległych w rzezi na Woli. Zamierzają stworzyć komitet, który będzie pracował nad upamiętnieniem zarówno miejsca, jak i poległych w nim osób. W dniach od 5 do 7 sierpnia 1944 roku w masowych egzekucjach i mordach dokonanych przez oddziały niemieckie zginęło od 40 do 60 tysięcy mieszkańców warszawskiej Woli. O tak istotnych wydarzeniach historycznych trzeba pamiętać i pokazywać młodym ludziom, że pamięć o bohaterach nie przemija, mówi Marek Makuch, radny PiS-u dzielnicy Wola, miasta stołecznego Warszawy.
Chcemy takie miejsce właśnie pamiętać. Chcemy stworzyć komitet, który będzie pracował nad upamiętnieniem właśnie tego miejsca. Czy będziemy działali na rzecz stworzenia i upamiętnienia ofiar z ulicy Bema. Natomiast dzięki aktywności byłych mieszkańców Woli, tych, którzy przeżyli tę tragedię i społeczników, udało się takich upamiętnień kilka na Woli już stworzyć. Natomiast jeszcze jest szereg takich miejsc, w których ta niemiecka bestialskość i sposób, w jaki mordowano ludność cywilną, po prostu wymaga upamiętnienia dla pamięci przyszłych pokoleń, w przestrodze, aby takie rzeczy więcej się nie wydarzały.
1 sierpnia 1944 roku w reakcji na wybuch powstania w Warszawie hitlerowiec Heinrich Himmler wydał następujący rozkaz. Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. W Krakowie odbywały się w poniedziałek uroczystości związane z 100. rocznicą czynu legionowego. Na kopcu Józefa Piłsudskiego, polskiej mogile Mogił, zostały złożone ziemie pochodzące z różnych miejsc, w których zginęli bądź są pochowani Polacy, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny. Krakowskie uroczystości poprzedzają marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, który wyruszy z Krakowa do Kielc w najbliższą środę. Doktor Jerzy Bukowski, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników w historii zabytków Krakowa, mówi, że kopiec Marszałka ma szczególne znaczenie wśród miejsc pamięci na mapie naszego kraju.
Kopiec Józefa Piłsudskiego jest miejscem równoważnym, jeżeli chodzi o jego znaczenie symboliczne i martyrologiczne, grobowi nieznanego żołnierza. Ponieważ tak jak w grobie nieznanego żołnierza składane są urny z ziemią z pól bitewnych i miejsc kaźni, tak również w kopcu Piłsudskiego są składane te ziemie. Stało tam złożonych, począwszy od roku 1937, ponad 4500 ziem. A więc jest to rzeczywiście wielkie sanktuarium krwi polskiej. Jest to miejsce martyrologii i jest to miejsce, w którym się zawsze zbiegają myśli Polaków, tych, dla których takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna są w dalszym ciągu aktualne.
W trakcie uroczystości w kopcu zostały złożone ziemie m.in. z miejsca śmierci księdza Ignacego Skorupki w Ossowie, z cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku z Radzymina, z cmentarza Orląt Lwowskich, a także ziemie z kwatery Eł oraz kwatery smoleńskiej cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. Trwa 71. Tour de Pologne, największy wyścig kolarski w Polsce. Dziś zawodnicy pokonali etap z Torunia do Warszawy, liczący 226 kilometrów. Wygrał go Czech Petr Vakoc. Ten wyścig jest wyjątkowy ze względu na mijające 25 lat od czasu, kiedy przy wsparciu wielkich Polaków udało się zmienić system ustrojowy, mówi Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne.
Są tutaj przedstawiciele prawie 40 państw, kolarzy z całego świata, więc chcemy przy okazji wyścigu powiedzieć i pokazać o tym, że to właśnie 20 25 lat temu my Polacy mieliśmy odwagę, żeby zmienić system przy wsparciu Jana Pawła II i wszystkich tych, którzy chcieli zmienić ten system. Właśnie to stąd się zaczęło. I myślę, że to jest bardzo ważne, że przy okazji sportu się komunikuje takie rzeczy. Jeżeli chodzi o szanse naszych kolarzy, wystartuje około 20 Polaków. To takie największe szanse ma Rafał Majka, który pokazał, że fantastycznie pojechał na Tour de France i zdobył koszulkę najlepszego górala.
W tegorocznej edycji wyścigu bierze udział 208 kolarzy jadących w 21 ekipach. Mają oni łącznie do pokonania 1200 kilometrów. Ostatnim Polakiem, który wygrał klasyfikację generalną tego prestiżowego wyścigu, był Cezary Zamana. Miało to miejsce w 2003 roku. Ukraińskie siły rządowe odbijają z rąk prorosyjskich separatystów kolejne miejscowości na wschodzie kraju i wkrótce odniosą zwycięstwo, oświadczył minister obrony Ukrainy w wywiadzie dla BBC. Minister mówił o tym w sytuacji, gdy wojska rządowe są już na obrzeżach opanowanych w kwietniu przez rebeliantów Doniecka i Ługańska. Mieszkańcy tych miast gromadzą zapasy, oczekując długiego oblężenia. Większość ludzi śpi w piwnicach swoich domów. Są doniesienia o tym, że Ługańsk jest praktycznie otoczony, w mieście nie ma prądu bieżącej wody. Są kłopoty z łącznością telefoniczną i internetem. Tymczasem rosyjska armia przeprowadza ćwiczenia wojskowe z udziałem ponad 100 samolotów w centralnych oraz zachodnich obwodach kraju przy granicy z Ukrainą, poinformował rzecznik rosyjskich sił powietrznych. Manewry potrwają do 8 sierpnia. Kilkugodzinne zawieszenie broni ogłoszone jednostronnie przez Izrael w celu dopuszczenia do strefy gazy pomocy humanitarnej wygasło w poniedziałek po południu. Izraelskie wojsko i palestyński Hamas obwiniają się nawzajem o naruszenie rozejmu. Strona palestyńska twierdzi, że krótko po rozpoczęciu rozejmu Izrael zbombardował obóz uchodźców w mieście Gaza. W ataku zginęło 30 osób, w tym 8-letnia dziewczynka. Rzeczniczka izraelskiej armii zaznaczyła natomiast, że nie przeprowadzono żadnych ataków. Za to ze strefy gazy wystrzelono 4 pociski, z których 2 spadły na terytorium Izraela. Nie ma jednak informacji o rannych ani zniszczeniach. Tymczasem w Jerozolimie w godzinach obowiązywania rozejmu doszło do 2 incydentów, które władze izraelskie określają jako akty terrorystyczne. Palestyńczyk kierujący koparką przejechał Izraelczyka i przewrócił pusty autobus. Został zastrzelony przez policję. Kilka godzin później inny mężczyzna postrzelił żołnierza i zbiegł z miejsca zdarzenia. Izrael rozpoczął ofensywę w strefie gazy 8 lipca w odpowiedzi na ostrzał terytorium Izraela pociskami rakietowymi. Palestyńskie władze informują, że na skutek ofensywy zginęło 1831 Palestyńczyków, w większości cywilów. Po stronie izraelskiej zginęło 64 żołnierzy oraz 3 cywile. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.